Do wysłuchania podcastu zaprasza Vetokinol, producent suplementu uspokajającego dla psów i kotów Zylkene.
Podcast zawiera lokowanie.
Jeśli mają Państwo kota, to pewnie doskonale znają ten moment, kiedy wyciągamy transporter z szafy, a kot nagle znika z radaru. Wskakuje na najwyższą półkę i patrzy na nas, jakby dobrze wiedział, co się zaraz wydarzy. Bo wie. Wizyta u lekarza weterynarii bywa dla kota dużym stresem. Ale dobra wiadomość jest taka, że bardzo dużo z tego stresu można ograniczyć, jeśli odpowiednio przygotujemy się do tego wydarzenia. I właśnie o tym sobie dziś porozmawiamy. Ja nazywam się Karolina Wiśniewska, a to jest Zwierzę Podcast. Moim i Państwa gościem jest Joanna Iracka, lekarz weterynarii, specjalistka medycyny behawioralnej, współpracująca z firmą Vetokinol w ramach projektu Expertise. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
To zacznijmy od tego, kiedy udać się na wizytę do lekarza weterynarii z kotem. Załóżmy, że mamy nowego kociaka w rodzinie i ile on powinien mieć tygodni czy miesięcy, żeby być na taką wizytę gotowy?
Tak naprawdę gotowy jest zawsze wtedy, kiedy ze względów zdrowotnych ta wizyta jest potrzebna. Kocięta najczęściej odwiedzają lekarza weterynarii przy okazji szczepień profilaktycznych. Jeżeli bierzemy kota z hodowli, to on zwykle komplet pierwszych szczepień ma już za sobą i nie ma potrzeby, żeby chodził na jakieś szczepienia, badania. Młody, zdrowy kot bez żadnych problemów nie potrzebuje wizyt. Oprócz kolejnych profilaktycznych przy szczepieniu, zwykle od pół roku do roku po zakończeniu tych pierwszych szczepień. No ale oczywiście jest mnóstwo powodów związanych ze zdrowiem. No nie wiem, u kociaka to najczęściej biegunka, wymioty albo wirusy górnych dróg oddechowych, zapalenie spojówek, katar. To są typowe kocie dolegliwości. No i oczywiście jeżeli mamy kota, którego znajdziemy po prostu, jeszcze nie zaopiekowanego, no to też dobrze jest pierwsze kroki skierować do gabinetu, gdzie lekarz go zbada, prawdopodobnie zaleci środki na odrobaczenie, oczywiście zaleci szczepienia ochronne, więc nie ma konieczności, jeśli kot jest zdrowy i już profilaktycznie zaszczepiony, natomiast jest ewentualnie powód taki, żeby kociaka oswajać z gabinetem weterynaryjnym.
Czyli takie wizyty adaptacyjne. Czyli,
tak jest, takie wizyty adaptacyjne, które no, jeśli jest przyjazna temu przychodnia i umożliwia przychodzenie takie żeby kot wejść z kotem do gabinetu, wypuścić transporterka, pozwolić mu obejrzeć gabinet, to fantastycznie. Niestety w praktyce no, mało też lecznic ma takie możliwości. Wolny gabinet, wolną osobę, która udostępni ten gabinet, będzie tam. Ale wtedy warto czasami pójść nawet do poczekalni i żeby tam się nic złego nie wydarzyło, więc to trzeba pójść w momencie, kiedy nie ma tam dużo ludzi, nie ma psów, nie ma harmidru, jest spokój. No jeśli po prostu mamy kota w transporterze, to nic więcej nie możemy zrobić, chyba że nauczyliśmy go na przykład chodzić na szelkach i na smyczy. Rzadko robią to opiekunowie, którzy nie planują wyprowadzać kotów na spacery, ale warto to zrobić właśnie na takie okazje. I jak mamy kociaka, to nauczenie go tego, że chodzi w szelkach, to jest bardzo trudne, bo jak na kota coś nakładamy, cokolwiek, to on zawsze jest na nie. To nie jest normalne i akceptuje to zwykle dużo trudniej niż pies. Więc warto to zrobić, bo w życiu na pewno coś będziemy nakładać. A to kołnierz po jakimś zabiegu, a to kubraczek po zabiegu. I to są właśnie jakieś obce ciała na kocie, które go trochę i dziwią, i straszą, i jest, zawsze chce się tego pozbyć. Więc warto go nauczyć, że czasami coś zakładamy i to jest okej, i jest fajnie. Więc jeżeli mielibyśmy odwiedzić lecznicę z młodym kotkiem, tak, na zapoznanie, to oczywiście powinien być kot już po szczepieniach, żeby mógł się swobodnie tam poruszać i nie ryzykował złapania czegoś, to wtedy musi być nauczony chodzenia na szelkach i możemy mu tą lecznicę pokazać. Oczywiście, żeby ją pokazać, tam musi być pusta przynajmniej, nie może być psów, których się przestraszy, ale ja jestem pewna, że wiele można w tu zrobić, tylko oczywiście trzeba poświęcić czas i się dogadać na miejscu i znaleźć odpowiedni moment.
Jeszcze do tych szalek wrócę, natomiast chciałabym jeszcze zostać chwilę przy tym pytaniu kiedy, bo jestem ciekawa na przykład co w sytuacji, jeżeli adoptujemy kota ze schroniska albo z fundacji i nie znamy jego historii tak dobrze, jak wtedy, gdy kupujemy go z hodowli. Poza tym no jest to też zupełnie nowa sytuacja dla tego kota, no bo ma nowy dom, nowego opiekuna. Kiedy, czy tutaj też idziemy z nim dopiero wtedy, gdy coś się dzieje, czy jednak lepiej udać się szybciej, a z kolei też no pytanie, co zrobić, żeby nie za szybko, żeby też może dać mu czas, żeby on się zaklimatyzował.
Jeżeli adoptujemy kota z fundacji, a także z wielu schronisk, to on często jest już zaopiekowany weterynaryjnie. To oczywiście zależy od możliwości tej organizacji, która się opiekowała, ale w wielu fundacjach koty naprawdę są wydawane dopiero jak są bardzo skrupulatnie przebadane, zaszczepione, odrobaczone. No i ewentualnie z zaleceniami, jeśli wymagane jest dalsze leczenie. I wtedy oczywiście no, idziemy tak szybko jak trzeba. Czyli jeżeli jest dłużej trwający problem, no to się fundacje godzą wyadoptować, jak jest dobry dom, no żeby miał jak najlepszą opiekę.
Szybciej doszedł też do siebie pewnie w domu.
Na pewno ma większe szanse, jak jest w dobrym dla siebie środowisku. Co często oznacza brak innych kotów. W fundacjach oczywiście one są. W związku z tym, jeżeli ja bym powiedziała, że na tyle widzę, dobrze się te fundacje opiekują, że jeżeli mówią fundacji, że jest przebadany, wszystko jest dobrze i póki nie będzie objawów, to nie musi odwiedzać lekarza, to ja myślę, że on rzeczywiście nie musi. I wtedy w takim celu adaptacyjnym to no, najpierw bym kota przyzwyczaiła do szelek, do chodzenia na smyczy, potem bym pojechała lub poszła z tym kotem nie do lecznicy, tylko do znajomych, do których mogę pójść, żeby on w ogóle oswajał się z sytuacją, że podróżuje i odwiedza nowe miejsca. To z jednej strony może być dla kota oczywiście bardzo stresujące, no bo nowe miejsca, nowi ludzie, to jest trudne, ale z drugiej strony dla kota, który mieszka w mieszkaniu, jest niewychodzący, to naprawdę jest też bardzo wzbogacające, bo dajemy mu szansę nowych doświadczeń. Więc no, to trzeba, ten stres trzeba dawkować. No, możliwie prosta, krótka podróż, może pójście do sąsiada w innej klatce i tam musi być spokój, tam musi być czas, stawiamy transporter, otwieramy transporter, kot albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Otwieramy go w takim pomieszczeniu, gdzie nie może się tak schować, żeby trzeba było rozbierać wersalkę, żeby go stamtąd wyjąć, prawda? Więc myślimy o takich rzeczach. Okej, on może się schować, ale bardzo jest często tak, że kot wyjdzie z transportera, czmychnie gdzieś pod jakąś szafkę, gdzieś się schowa. Damy mu czas, on zacznie stamtąd wychodzić i się rozglądać. Jeżeli jest bardzo przestraszony i nie wychodzi i przystawimy ten kontenerek tak, żeby bezpośrednio spod tej szafki mógł wejść, to najczęściej wejdzie. Bo w obcym miejscu kontenerek oznacza dom. W domu kontenerek oznacza często zagrożenie, idziemy do lekarza weterynarii. Natomiast z powrotem te koty bardzo chętnie wchodzą, więc nie jest to bardzo trudne. No choć oczywiście bardzo przestraszony kot właśnie może się zaszyć w takim miejscu, że trudno go stamtąd w ogóle wydobyć.
Też a propos tego kontenerka, to jest właśnie bardzo ciekawe, bo ja nigdy nie miałam kota i to jest taka podstawowa różnica, jak wchodzę do przychodni weterynaryjnej, po której od razu poznamy opiekunów kociarzy. Są te właśnie te transporterki. Ja się zastanawiam, jaką one funkcję pełnią. No oczywiście zabezpieczają kota, żeby nie uciekł, to tak można na chłopski rozum, ale czy jakąś jeszcze? Właśnie pani powiedziała o tym, że w obcych miejscach zastępują dom. Rozumiem, że to jest właśnie takie też dawanie poczucia bezpieczeństwa.
Oczywiście, jak najbardziej. Kot jest drapieżnikiem, jak wszyscy wiemy, i musi polować, żeby przeżyć, ale jest też często ofiarą dla większych drapieżników. Lisów, ptaków drapieżnych, no, nie mówiąc o wilkach na przykład. No i przede wszystkim psach. W związku z czym kot naprawdę nie lubi być na odsłoniętej przestrzeni, na widoku. On chce być schowany, czuć, że jest niewidoczny, a sam może obserwować otoczenie i je no, jakoś oceniać, co się tam dzieje. W związku z czym dobry transporter to jest taki, w którym mało kota w środku widać, ale kot ma jakieś dziurki, otworki, przez które może sobie patrzeć. I on wtedy właśnie ma to poczucie, że jego kompletnie nie widać, jest schowany, a trochę wie, co się dzieje. Jeżeli mamy jakąś bardzo ażurowy kontener, to wtedy można go przykryć jakimś kocykiem, ale zostawić jednak kotu jakąś przestrzeń, przez którą może wyglądać, że właśnie on czuł, że jego nie widać, ale on widzi. To daje jakie takie poczucie bezpieczeństwa. I tutaj od razu powiem, że są koty śmiałe, wychodzące na spacery, na szelkach, dobrze sobie radzące dosłownie na ulicy. Nawet te koty do lekarza zabierałabym w kontenerku. Kot trzymany na rękach, jeżeli się czegoś przestraszy, zacznie po nas uciekać w górę, więc nas podrapie, a jak jest duże ryzyko, że jednak ucieknie, bo drapie straszliwie, no i gdzieś poleci. On nie ma jak się schować. No okej, za pazuchą możemy go schować, czasami to działa. Ale myślę, że dużo bezpieczniej będzie się czuł w swojej przestrzeni, którą zna, a jednocześnie nie ma ryzyka, że ucieknie. A najśmielszy kot czegoś się przestraszy i trzeba pamiętać, że w wypadku kotów pierwszą strategią w sytuacji zagrożenia zawsze jest ucieczka. I po prostu nie widzę korzyści z tego, że zaniosę go na rękach.
A jak opiekun powinien się zachować w poczekalni takiej przychodni? Bo ja jestem dosyć często u lekarza ze swoim psem i widzę naprawdę przeróżne zachowania. I często jest tak, że psy, wiadomo, nawet mój, są zaciekawione tym kotem, tym kontenerkiem, więc podchodzą, wąchają i reakcje opiekunów kociarzy są bardzo różne. Niektórzy rzeczywiście zwracają uwagę, że mój kot się stresuje, proszę dać mu spokój, ale są też tacy, którzy w ogóle nie reagują i zastanawiam się, jakie zachowanie tutaj jest właściwe, czy może nie ma, bo to zależy wszystko od tego kota i jego poziomu jakby odporności.
Ja myślę, że zawsze lepiej być po tej bezpiecznej stronie. Pies zawsze jest zagrożeniem dla kota. Super, jeśli w lecznicy są specjalne półki na kontenerki. Im wyżej, tym lepiej. Im wyżej tego kota postawimy, tym on się będzie czuł lepiej. Jeżeli, no to się rzadko zdarza, ale jak byłby nad głowami ludzi, to jeszcze lepiej. Bo on naprawdę wtedy z góry patrzy na wszystko i czuje się dużo bezpieczniej. Jak nie ma tak wysokich półek albo żadnych, no to przynajmniej trzymajmy go na kolanach. Nigdy nie stawiajmy na podłodze. I absolutnie nie pozwalamy ani ludziom zaglądać do środka, nawet jak mamy śmiałego kota, ani psom. Obwąchiwać, patrzeć. Ustawiamy tak kontenerek, że jeśli już są jakieś psy, które na przykład z 2 metrów patrzą, a będą, no bo są zainteresowane, osłoniętą częścią od strony psów, które mogłyby patrzeć.
No dobrze, to wchodzimy do gabinetu i ja przyznam, że zawsze byłam ciekawa, jak wygląda wyjmowanie takiego kota z transporterka. Czy to się robi od razu? Czy, no nie wiem, daje się jakoś mu czas, żeby on się przyzwyczaił, a w tym czasie my rozmawiamy z lekarzem weterynarii? Czy jak się do tego zabrać?
Zdecydowanie ta ostatnia opcja jest najlepsza.
Czyli nie tak, że kładziemy na stół, wyciągamy i już tutaj robimy leczenie.
Ja myślę, że najlepiej jest, jeżeli, to oczywiście musi być gabinet i lekarz, którzy są na to gotowi. Optymalnie według mnie jest postawić kontener na podłodze i pozwolić kotu z niego wyjść, a następnie rozejrzeć się po gabinecie.
I tutaj przydają się te szelki pewnie, o których pani
wspomniała. Tu się przydają szelki, chociaż wielu kotom można po prostu na to pozwolić. Znowu, to nie może być gabinet, w którym albo kot zrobi sobie krzywdę, bo są sprzęty, nie wiem, szkło bardzo blisko i mógłby je potrącić, stłukc i tak dalej. Albo gdzieś się tak ukryć, że nie będziemy mogli go wyciągnąć. Natomiast w wielu gabinetach po prostu pozwalamy kotu chodzić. I dokładnie tak. Lekarz zbiera wywiad, my tłumaczymy, czemu jesteśmy, co nas niepokoi, albo jakiekolwiek mamy pytania, wykorzystujemy ten czas, żeby ten kot mógł tam, on musi być zestresowany w momencie, kiedy przyszedł do lecznicy, czekał. To jest moment takiego odprężenia. Oczywiście też
stresujący. To wyjście z tego transporterka.
Wyjście i czas na eksplorację. Jak on już sobie obejrzy ten gabinet, to on się poczuje lepiej. Bardzo często kot mniej śmiały obejrzy gabinet, a potem wejdzie pod coś i tam będzie siedział, ale da się stamtąd wyciągnąć. Jak jest śmiały, to będzie sobie chodził i wszystko zwiedzał. Ale i jeden, i drugi już troszeczkę będzie wiedział, gdzie jest i troszeczkę się oswoi. I to w przypadku kotów, które w ogóle czują się dość dobrze, żeby z kontenerka wyjść. Jeżeli są to koty, które wiemy, że są bardzo przestraszone i jeżeli wyjdą z kontenera, to tylko po to, żeby się gdzieś zaszyć i tam umierać ze strachu, to nie robimy tak. Ale teraz musimy powiedzieć kilka słów o samym kontenerze. Bo ja już powiedziałam, że on musi dawać poczucie schronienia i bycia niewidocznym. Druga bardzo ważna rzecz to to, żeby kota nie trzeba było wyłuskiwać z tego kontenera, w związku z czym najlepsze są takie, gdzie górę można zdjąć. Ewentualnie otwierane od góry, one są trochę gorzej działają, ale okej, jeśli jest bardzo szerokie otwarcie. Dlaczego? Dlatego, że wstępne badanie można zrobić w kontenerze. Na przykład jak mamy taki rozbierany od góry, zdejmujemy tą górną część, nie wyjmujemy kota z dołu, on tam siedzi przycupnięty i lekarz może go obejrzeć, nawet omacać, osłuchać i jemu tam będzie lepiej, bo ma jakąś namiastkę tego swojego schronienia, mimo że już jest na wierzchu. Tutaj też można mu pomóc. Taki prosty trik, że lekarz zanim zacznie tego kota omacywać, przykryje go kocem razem z głową, ten kot już czuje znowu się niewidoczny, co dodaje mu trochę poczucia bezpieczeństwa, a lekarz ma do niego dostęp. Czyli jest w swoim kontenerku, jest przykryty, a lekarz go sobie omaca, osłucha albo sobie wyłuska łapkę, gdzie tam powiedział właściciel, że jest jakaś ranka do obejrzenia. Można zrobić tak, żeby on się czuł jak najmniej widoczny. Tu znowu wiele zależy od sposobu badania. No, warto szukać takich lekarzy, którzy dobrze współpracują z kotami. Wiadomo, każdy ma swoje sposoby, swoje zwyczaje. Z kotem podstawowa, jakby najważniejsza rzecz, to jest to, że unikamy przytrzymywania na siłę. W momencie, kiedy złapiemy, unieruchomimy nawet jakiś kawałek kota, to wiele kotów wpada w panikę. Tak jak powiedziałam, podstawową strategią obronną kota jest ucieczka. Jeżeli go przytrzymamy, to jeszcze nic się nie stało, a on już wie, że w razie co nie może uciekać i to już jest powód do strachu. Stąd wszystkie jakoś go tam przytrzymujemy, ale tak, żeby to nie było unieruchomienie i nie takie twarde zamknięcie ręki. Więc blokuję go od przodu ręką, blokuję go od tyłu, podtrzymuję ręką pod klatką piersiową i jak on próbuje iść do przodu, to go przekładam z ręki do ręki. Więc ja go jakoś kontroluję, a on nie ma poczucia, że ja go przytrzymuję. I jest w stanie wtedy dużo więcej wytrzymać. Więc tu też jest to zostawienie go w kontenerku, przykrycie i próba obejrzenia, ale w taki sposób, żeby nie czuł się przytrzymywany. Jeżeli kot zaczyna walczyć, ciągle mamy nadzieję, że uda nam się zrobić to, co musimy zrobić na spokojnie i on zaczyna się denerwować, to my robimy przerwę. Czekamy, aż się uspokoi i znowu próbujemy. Jest zresztą wiele zasad postępowania, trzymania ręki, nie zabierania stałego kontaktu fizycznego ze strony lekarza, a nie odsuwania rąk i przykładania znowu. To samo może robić właściciel. Ale ważne, żeby nie doprowadzić kota do silnego zdenerwowania.
Bo to przeciwskutecznie nam się skończy.
Tak, oczywiście. On będzie coraz bardziej zdenerwowany i jeśli nie przerwiemy we właściwym momencie i nie damy mu czasu, żeby znowu się uspokoić. Przy czym on się uspokoi pod tym kocykiem, w swoim kontenerku. Nie na środku stołu przytrzymywany, tak? Więc to jest to, o czym trzeba pamiętać. Czasami trzeba coś zrobić, kot nie współpracuje, widzimy, że nie ma szans i wtedy musimy to zrobić jakoś przytrzymując go. Nie wiem, są torby na kota, gdzie tam wsadzamy kota, wystawiamy kawałek kota, żeby zrobić zastrzyk. To się zdarza. Ale jeżeli już przechodzimy do trzymania, to musi być takie trzymanie pełne. Właśnie mamy metody, mamy torby, mamy kagańce. trudno, jeżeli podjęliśmy decyzję, musimy coś zrobić, nie możemy poczekać, to wtedy nie robimy tego półśrodkami. Wtedy nie trzymamy kota gołymi rękami. Ale to już jest ostateczność, bo bardzo wiele udaje się zrobić na spokojnie.
Jak tak słucham tego, co pani mówi, to myślę sobie też, że jeżeli mamy kota, którego trochę nie znamy i nie wiemy, jak ta wizyta będzie przebiegać, to chyba lepiej sobie na nią zarezerwować trochę więcej czasu. W tym znaczeniu, że nie umawiać jakiegoś ważnego spotkania chwilę po, bo tak naprawdę no, trochę nie wiemy, jak to wszystko przebiegnie. I też, żeby się no, przez to mniej stresować, że na przykład nie zdążymy na jakieś ważne służbowe spotkanie później.
No na pewno tak. Niestety ograniczeniem bywa czas lekarza weterynarii, więc znowu warto szukać takich przychodni, gdzie dla kotów jest więcej czasu. Rzeczywiście przy kotach szybko, jak próbujemy szybko, to na pewno będzie wolno. Jak zarezerwujemy dość czasu, to ta wizyta dużo lepiej pójdzie, bo jeżeli będziemy się spieszyć, to na pewno kot dojdzie do poziomu pobudzenia, w którym już nic nie możemy z nim zrobić.
A też a propos tego stresu, pośpiechu. Czy kot czuje emocje swojego opiekuna i w momencie, kiedy ten opiekun się stresuje, to tylko pogarsza sprawę?
Oczywiście, że tak. Oczywiście kot nie analizuje tego, co się dzieje, ale jeżeli jego opiekun się boi, bo tak to pewnie, zresztą opiekun dosłownie, wielu opiekunów naprawdę boi się wizyt.
No ja sama mam znajomych, którzy przeżywają 3 dni przed, że muszą iść z kotem do lekarza weterynarii.
No właśnie. I w związku z tym ten opiekun, wychodząc z domu, już jest bardzo zestresowany, przewiduje najgorsze rzeczy. To zresztą jest powód, dla którego wiele osób odsuwa wizytę w nadziei, dobra, może problem minie i czasami o wiele później niż powinni zgłaszają się, bo tak się boją stresu, jaki to spowoduje dla kota. Zresztą są koty, które po wizycie u lekarza naprawdę dochodzą do siebie, do równowagi przez kilka dni. Na szczęście to jest nie taki duży odsetek, ale są takie koty.
To zanim przejdziemy do drugiego dużego segmentu o tym, co zrobić, żeby było spokojniej, to chciałabym jeszcze dopytać o samą wizytę u lekarza weterynarii i czy na przykład są takie pytania, które możemy przypuszczać, że lekarz weterynarii na pewno zada, a tym samym na co warto sobie wcześniej przygotować, bo myślę sobie, że jak my idziemy do lekarza, to często słyszymy taki podstawowy zestaw pytań, czy przyjmujemy leki, czy w rodzinie były jakieś choroby i zastanawiam się, czy w przypadku zwierząt jest podobnie.
Oczywiście, że tak. No, pewnie rzadko opiekunowie znają rodzinę swoich kotów, choć jeśli znają, bo mieli matkę, a może i babkę, no to może mieć jakieś znaczenie, ale główne pytania dotyczą samego kota. Oczywiście leków, jakie przyjmuje, to jest super ważne i chorób, jakie urazów, jakie doświadczał. Ale na te pytania chyba są opiekunowie gotowi. To, co jest trudniejsze, to to, że dla nas jest ważne, od kiedy, jak często, ile razy, na przykład wymiotował, miał biegunkę. To jest super ważne. I tu, jak prowadzę wywiad stricte behawioralny, to ja bardzo dokładnie chcę wiedzieć, jeżeli kot sika poza kuwetą, to jak dawno? I jak często? I to są trudne pytania, bo nie mamy tego w głowie, jeśli nie notowaliśmy. Więc o tym warto pomyśleć. Tak, kiedy pierwszy raz, ile razy na dzień, w jakich odstępach, to są zawsze istotne informacje. Oczywiście, jeżeli na przykład mamy z przewodem pokarmowym problemy, to na pewno pojawią się pytania, co ten kot jadł. Czy dostawał jakieś smaczki, czy mógł ukraść jakieś jedzenie. Więc tutaj trzeba się z kolei z domownikami porozmawiać, czy nie zostawiłeś kanapki. I czy nie znikła ci z niego wędlina, prawda? To z tej kanapki nie znikła wędlina.
I też myślę sobie, że trochę w drugą stronę, że gabinet weterynaryjny jest najlepszym miejscem do tego, żeby zadać pytania, jakie nam, opiekunom, przychodzą do głowy. Nie wstydzić się tego, nie bać. I też no, nie ma chyba głupich pytań, prawda?
Nie, absolutnie nie ma głupich pytań, bo jeżeli ktoś ma wątpliwość, no to gdzie, jak najważniejsze, tak, żeby ją wyjaśnić. I tutaj lekarz, no jeżeli nawet nie zna odpowiedzi, to jest szansa, że pokieruje, gdzie jej szukać. Więc to jest na pewno dobre źródło wiedzy.
Dobrze, no to powiedzmy w takim razie, co można zrobić i czy w ogóle można coś zrobić, żeby ta wizyta była i dla kota, i też dla opiekuna trochę mniej stresującym wydarzeniem, bo dużo mówiłyśmy o tym transporterku, ale też sama wiem po relacjach znajomych, bo tak jak mówiłam, sama kota nigdy nie miałam, że ten transporterek to czasami działa tak, że jak tylko kot go widzi, to od razu ucieka, więc no pytanie, czy można sobie jakoś z tym poradzić?
Oczywiście, że można sobie z tym poradzić i tutaj jest bardzo prosta recepta. Transporter powinien być stale dla kota dostępny.
Mhm.
W takim miejscu, żeby był jednym z posłanek, jednym z legowisk, jedną z kryjówek, z których on lubi korzystać. Możemy wypróbować, gdzie go postawić. Oczywiście trzeba go wyścielić takim podłożem, jakie kot lubi. Większość lubi miękkie, a puszyste. No ale to po prostu szukamy tego, co kotu się podoba. Ale tu ustawienie też jest ważne, prawda? Wyżej, niżej i w której części mieszkania, więc to ma być tak, żeby to było ulubione miejsce, albo no jedno, kot zawsze ma kilka, z ulubionych miejsc do po prostu sobie spania.
Czyli absolutnie nie robimy tak, że chowamy ten transporter gdzieś do szafy i wyciągamy go tylko w momencie
tak,
wiadomym.
Tak, dlatego, że w tym momencie, jeszcze na długo przed wizytą, zanim kota zapakowaliśmy do środka, mówimy mu, idziesz do lekarza weterynarii. Oprócz tego, że powinniśmy zawsze mieć ten kontener dostępny dla kota, to jeżeli zdarza nam się na przykład wychodzić z kotem na spacer, to ja nawet to proponuję, że jak w ogóle uczymy kota, że wychodzimy na spacer, żeby wynosić go w kontenerku. Dlaczego? On oczywiście musi być na szelkach, na smyczy, ale dlaczego w kontenerku? No właśnie dlatego, że to jest bezpieczne schronienie. Powiedzmy, że pierwszy raz wynosimy gdzieś w krzaczki swojego kota, albo mu pokazać świat. To jest obce miejsce, pełne niebezpieczeństw. Jeżeli postawimy kontener i go otworzymy, to po pierwsze kot sam z niego wychynie lub nie. Jak nie wychynie, nic nie szkodzi, bo on już się oswoi z tym miejscem, dowie się, jakie tu są zapachy, dźwięki. No bardzo dużo informacji zbierze i jak tak kilka razy go wyniesiemy, to w końcu na pewno wyjdzie. Ale jeżeli wyjdzie od razu, to ma gdzie uciec. To będzie jego pierwszy wybór, jak się przestraszy. Więc i dajemy mu poczucie bezpieczeństwa i sobie, że jak już ucieka, to ucieka do kontenerka. A ubocznym efektem tego, ponieważ koty lubią wyjścia, nawet jak nie wychodzą z kontenerka, to często jest to, albo tylko wychylają się w pobliże, no to jest to bardzo ciekawe, bo no największym jakby problemem kotów mieszkających tylko w zamknięciu, w mieszkaniach i nie wychodzących na zewnątrz, no jest brak bodźców, brak wzbogacenia środowiska tak naprawdę. Więc one to będą lubić. I skojarzą ten kontenerek z wychodzeniem na zewnątrz. Można też używać kontenerka, nawet z kotem, który bardzo dobrze by wychodził na własnych nogach, żeby troszkę ominąć temat, wychodzisz przez te drzwi. To może jest w ogóle osobny temat wychodzenia z kotem na spacer, ale wbrew pozorom, my myślimy, że kiedyś se czasem pójdziemy z kotem, tymczasem jak kot wie, że może wyjść na spacer i bardzo mu na tym zależy, to tu nie ma zmiłuj. Już łatwiej z psem ominiemy spacer niż z kotem, bo kot mówi, jak to? Jest 17:03. O 17:00 przecież codziennie wychodzimy na spacer.
Naprawdę koty też się tak przyzwyczajają?
Tak.
Do takiej rutyny, jeżeli ona się...
Tak, a jak nie ma rutyny, no to po prostu potrafią się rzucać na drzwi, drapać, miauczeć i mówić, jak chcę pokonać te drzwi i wyjść na spacer. Więc tutaj troszkę takim sposobem może być kontener. Jeśli na spacer się tylko w takiej rakiecie kosmicznej wyjeżdża, no to kot powiedzmy będzie wchodził do kontenera, mówiąc, ja chcę jechać tą rakietą na spacer. I jednocześnie kontener zaczyna być naprawdę atrakcyjnym miejscem, bo on się równa wychodzę na spacer. Więc to warto. Jak w ogóle wychodzimy, to warto to robić na początek, żeby kotu było łatwiej, a potem po to, żeby podtrzymać to skojarzenie. To jest no bardzo fajne. I wtedy oczywiście czasem wyniesiemy go nie na spacer, tylko do lekarza weterynarii, ale to będzie mały procent wyjść i nie obrzydzi mu tego kontenerka tak bardzo.
No i też sama ta zmiana środowiska nie będzie dla niego tak stresująca.
To swoją drogą oczywiście, tak. Jeżeli kot jest przyzwyczajony do opuszczania mieszkania, i wiąże się to z przyjemnymi doświadczeniami, no to oczywiście, że wtedy też wyjście do lecznicy, no to jest po prostu wyjście na inny spacer. Mhm.
Te szelki są też super ciekawą rzeczą, o której pani wspomniała. Jak nauczyć kota zakładania i noszenia szelek, żeby no nie siłowo, bo już wiemy, że to się źle skończy, czy też jakoś stopniowo, że najpierw mu wykładamy, żeby sobie popatrzył, czy jak to wygląda?
Myślę, że to można w większości kotów
ominąć. Aż tak delikatnie nie trzeba.
Aż tak delikatnie nie trzeba. To, co jest ważne, to to, że zakładamy szelki, niekoniecznie w całości, w sensie, że od razu zapinamy kota, ubieramy w te szelki, na przykład nakładamy mu na głowę.
A to jeszcze dopytam, czy są specjalne szelki kocie, czy to są po prostu takie psie XXS-ki?
Są specjalnie szyte dla kota. Mhm. Kot niestety jest Houdini. Mhm. I właściwie, ja nie wiem, czy istnieją szelki, z których kot nie wyjdzie, ale są takie, z których trochę trudniej wychodzi i dopóki się nie dowie, że to się da zrobić, to powiedzmy mniej próbuje.
Mhm. I na pewno szelki, a raczej nie obroża, za duże ryzyko.
Nie ma w ogóle, nie wyobrażam sobie utrzymać kota na obroży, nie. W wypadku, tak jak w wypadku psów jestem ogromnym zwolennikiem obroży, tak w wypadku kotów tylko szelki. Mhm. I po prostu zakładamy kotu choćby fragment szelek na głowę, ale mamy kota głodnego i mamy pyszne smaczki. Mhm. Jeżeli mamy małego kota do tego, to on jest bardzo fajnie motywowany jedzeniem, bo z dorosłymi kotami bywa różnie. Nawet jak mamy super smaczki, ale zrobimy coś, czego kot nie rozumie i mu się nie podoba, to powie, ty zjedz, są te smaczki i zabierz mi te szelki. Natomiast z kociakami to idzie po prostu jak z płatka. Więc musimy mieć coś, co kotu naprawdę smakuje. No i jeżeli mamy kota, który taki jest do jedzenia ostrożny, no to dobrze, żeby naprawdę to była jego pora jedzenia i żeby czekał na jedzenie. I odwracamy jego uwagę od tego, że coś wisi mu na szyi, dając mu te smaczki, dając mu jedzenie po prostu. I naprawdę z większością kotów to się udaje. Jeżeli starcza na krótko, no to robimy bardzo krótkie te sesje. Mhm. Robimy to raz, dajemy parę smaczków, ściągamy i już nie dajemy smaczków. Tak? Mhm. Robimy takie skojarzenie. Jak masz to coś na szyi, to wtedy dostajesz smaczki.
Mhm. I rozumiem, że jeżeli mamy małego kociaka, to im szybciej, tym lepiej. Zaczniemy
tak jest,
taką
zdecydowanie.
Naukę.
Wtedy musimy mieć też mniejsze szelki dla kociaka.
No tak.
Specjalnie. Ale tak, im szybciej zaczniemy, tym łatwiej pójdzie. Plus naprawdę kociaki właściwie zawsze chcą jeść. Mhm. A dorosły kot już niekoniecznie. I też małe kociaki, to w ogóle w kontekście wszystkich zabiegów, zwłaszcza bardzo małe kociaki, łatwiej jest przekonać, że tak wygląda świat. One jeszcze nie wiedzą, że można uniknąć różnych rzeczy. I ja na przykład, jak mam bardzo, bardzo młode kociaki, takie kilkutygodniowe, to pracuję z nimi tak, że je trzymam, już je przytrzymuję. No, powiedzmy, ja to nazywam, że przygłaskuję, bo tutaj sobie je trzymam, powiedzmy, na klatce piersiowej, kot chce gdzieś iść, a jego tak tą ręką troszkę ściągam, trochę przytrzymuję i jednocześnie co chwilę dostaję smaczkę. Czyli mówię mu, no ja cię tu tak ograniczę, przytrzymam, czasem przypłaszczę troszkę, ale będzie fajnie. Mhm. Nie, no, podstawą jest, żeby kot się nie zdenerwował. On może mówić, jak chce iść, ale on ma się nie przestraszyć w najmniejszym stopniu. I ma ciągle czekać na te smaczki. Więc z malutkiego kota łatwo dosyć przekonać, że takie jest życie, że czasami cię trzymają, karmią smaczkami i to jest okej. Okay. Jak mam dorosłego kota, to już jest trudniej. Bo on może łatwo panikować od tego, że próbujemy go przytrzymać. Tutaj działamy dużo ostrożniej. I podobnie z szelkami. Ważne jest to, że cokolwiek robimy, podstawą jest niedoprowadzenie do strachu czy zdenerwowania. Ten kot ma być ciągle spokojny.
Mhm. Czyli jeżeli widzimy, że on się zaczyna irytować, to raczej przerywamy ten trening.
To przerywamy. I to przerywamy, zanim się tak naprawdę zje. Jak czujemy, że nam się wymyka spod kontroli, że już nie chce tych smaczków, to cyk, zdejmujemy szelki, zabieramy smaczki. Bardzo szybko przy tym treningu w szelkach można przejść do tego, że jeżeli powiedzmy, nie wiem, kot dostaje mokre jedzenie, które lubi 2 razy, 3 razy dziennie, to przed tym jedzeniem zakładamy szelki. Zakładamy, zapinamy, stawiamy miskę, kot zjadł, zdejmujemy. Oczywiście to robimy na etapie, jak już jakoś je zaakceptował, ale tak jak mówię, z kotem, który lubi mokre jedzenie, to jest bardzo proste. Bardzo szybko do tego dochodzimy.
A co w sytuacji, wydaje mi się, że trudnej, jeżeli mamy lękliwego kota, który na przykład boi się obcych osób i nawet w domu, jeżeli przychodzą do nas goście, to on od razu ucieka. No, ten lekarz weterynarii jest taką obcą osobą. Czy da się tutaj jakoś przyzwyczajać kota do takiej sytuacji?
Tutaj trzeba się zająć być może jakąś terapią tego lęku, która często jest farmakologiczna. Natomiast no, też trzeba, bardzo wielu lekarzy o tym mówi, że kotu przed wizytą u lekarza można dać leki.
Takie jakieś, które miałby go uspokoić.
Przede wszystkim uspokajające, które sprawiają, że to doświadczenie jest łatwiejsze do przejścia i właśnie nie ma tego później długiego dochodzenia do siebie po powrocie.
Mhm. Ale to myślę, że już musimy na samym początku zaznaczyć, że nie na własną rękę.
Nie, nie, to też te leki trzeba dostać od lekarza, albo receptę, albo same leki. Ale warto o nie zapytać. W dzisiejszych czasach rzeczywiście lekarze, widząc, że kot się boi, od razu proponują i tutaj to jest naprawdę długo, nie tyle przed samą wizytą, liczymy czas do momentu, kiedy kot dowiaduje się, że jedzie do lekarza, czyli wkładamy go do kontenerka. A leki najczęściej stosowane to 2 godziny przed tym, kiedy ja włożę kota do kontenerka, muszę mu dać te leki. To nie jest tuż przed. One muszą w pełni działać, bo tak naprawdę wizyta u lekarza z punktu widzenia kota zaczyna się w momencie, kiedy on podejrzewa, że dojdzie do tej wizyty. A podejrzewa najczęściej, jak się go pakuje do kontenerka albo do samochodu, to on już wie, że dobrze nie będzie.
A czy pomocne mogą być takie zachowania, że na przykład zabieramy kota do znajomych, no i to jest już dla niego jakieś nowe środowisko, nowi ludzie. Czy to coś pomoże, czy niekoniecznie?
Jeżeli mamy tak lękliwego kota, że nasi przyjaciele nie wierzą nam, że mamy kota, bo tylko o nim opowiadamy, to nie. Okay. To będzie za duży stres. To tutaj raczej trzeba się zgłosić do lekarza weterynarii, który zajmuje się terapią behawioralną. Prawdopodobnie będą potrzebne leki i trzeba tego kota wspomóc, bo przy silnym strachu kot się niczego nie uczy. Natomiast jeżeli mamy kota trochę nieśmiałego, to tak jak mówiłam wcześniej, zanim pomyślimy o adaptowaniu go do lecznicy, to w ogóle przyzwyczajmy go do opuszczania mieszkania, czy krótkiej jazdy samochodem w taki sposób, żeby to się kończyło czymś przynajmniej interesującym. Bo dla kota, który jest dosyć niepewny siebie, no wizyta u przyjaciół też będzie w nowym zupełnie miejscu stresująca, ale może być interesująca.
A co jeżeli kot nie akceptuje dotyku? W przypadku psów często mówi się o treningu medycznym, że jest przydatny i też w internecie można znaleźć mnóstwo filmów, jak taki trening można próbować wykonać. Czy w przypadku kotów też taki trening można próbować robić?
Jak najbardziej. Ja bym powiedziała, że on jest nawet bardziej potrzebny. Bo kot nie jest gatunkiem stricte społecznym, który współpracuje. Psy tak, psy z nami współpracują. Tego od nich oczekujemy. W związku z czym, jeśli im powiemy, słuchaj stary, no musisz, ja cię teraz przytrzymam, ktoś ci coś zrobi i ja go tego nauczę, że taki jest układ, to tylko na tej bazie pies często się zgodzi na różne rzeczy, których by wolał uniknąć. Z kotem nie mamy możliwości, więc bardziej chcemy go oswoić z różnymi rodzajami dotyku, oglądania, przytrzymywania, więc jak najbardziej odwrażliwianie i przeciwwarunkowanie. Przeciwwarunkowanie polega na tym, że próbujemy te wyjściowo dziwne, podejrzane i nieprzyjemne interakcje zamienić na skojarzone najczęściej ze smaczkami. Taka jest prawda. Zwykle uczymy konkretnych rzeczy, które warto w kontekście wizyty u lekarza weterynarii. Jedną z nich jest to, że kot ma siedzieć w pewnym ograniczeniu, to ograniczenie z jednej strony najlepiej rzeczywiście fizycznie zrobić i to samo może się stać u lekarza na stole, że zwijamy w rulon jakiś większy ręcznik czy koc i układamy go w U I w tym usadzamy kota. I to symboliczne są takie granice, które też jemu dają troszkę poczucia bezpieczeństwa. Koty nie bez powodu, jak nie wiem, nawet tackę mamy jakąś, położą się w tej tacce. Ona ma mały brzeżek i to jest dla kota taka namiastka schronienia. Mhm. Chociaż tak naprawdę cały wystaje. Więc uczymy go siedzenia tam i uczymy go tego, że trzymamy na nim ręce. To znaczy, jedna ręka jest na klatce piersiowej pod szyją, a druga ręka gdzieś tam w okolicy zadu. Mhm. I w ten sposób go ograniczamy, ale nie trzymamy, nie ściskamy. To jest tylko dotyk naszych rąk. I no jak do tego dochodzimy? Jak do wszystkiego. Mamy smaczki, mhm. zaprowadzamy tam kota, prowokujemy, żeby usiadł. Zresztą koty świetnie się szkolą. Jeśli lubią jeść, to są chętne. Także dlatego, że jest to, jeżeli my szkolimy kota, to my właściwie zadajemy mu zagadki. Mhm. On wie, że mamy smaczek i musi wykombinować.
Za co go dostanie.
Co zrobić, żeby go dostać. Oczywiście my staramy się podpowiedzieć. I zazwyczaj kształtujemy zachowania, czyli po kawałeczku. Jeżeli nie wiem, kot potrzymam smaczek w takiej pozycji, żeby kot musiał zadrzeć głowę do góry, no to jest szansa, że opuści pupę. Ja mu wtedy dam tego smaczka. On tylko kucnął na razie, ale potem będę dawać smaczka, jak usiądzie. Trochę tak, jak uczymy psy siadania na smaczek. Czyli podpowiadamy co, a potem mówimy bingo. Tutaj właśnie kliker jest pomocny, że zaznaczamy ten moment. O to mi chodziło. Kliknięciem, ale równie dobrze może być to kliknięcie językiem albo jakieś słowo, też nam pomaga. I uczymy kota siedzenia coraz dłużej. Oczywiście nagradzając go za to, więc potem dodajemy te ręce. Więc on już zna tą sytuację, że tak siedzi w tym ręczniku dłuższy czas. I on by już poszedł, a mówi, nie, zostań jeszcze. O, tu smaczek. I staramy się to przedłużyć. To jest jedna sytuacja. Druga sytuacja warta nauczenia, że leży na boku. Jest leciutko przytrzymywany. Najpierw prowokujemy to, że się położy, a potem usiłujemy, żeby leżał tam dłużej niż chce. W zamian za nagródki. I to jest może nie tyle odwrażliwianie, ile uczenie go. To jest bezpieczne i to się kończy nagródką. Faktycznie takie odwrażliwianie z przeciwwarunkowaniem super się przydaje, jak chcemy przyzwyczaić kota do przyjmowania tabletek. To może nie wiąże się z samą wizytą weterynaryjną, no ale z leczeniem. Każdy kot w swoim życiu kiedyś te tabletki będzie musiał przyjmować i większość właścicieli wie, że to jest horror, łącznie z tym, że bardzo wiele kotów, jak zbliża się pora tabletek, znika.
A dlaczego to jest takie trudne?
Dlatego, że o ile psu w smaczku, większość psów zje,
tak.
Coś tam zawiniemy umiejętnie, połykają. Koty nie połykają szybko. Koty analizują to, co połykają, dowiadują się, że w środku jest jakieś paskudztwo i mówią, nie ma opcji. Teraz to ja już nawet nie chcę tego jedzenia, w którym kiedyś była tabletka, bo ja wiem, że tam może być podstęp. Więc często okazuje się, że wszystko, co możemy zrobić, to włożyć tą tabletkę na siłę. To jest walka. To jest stres. To jest no, bardzo nieprzyjemne, więc kot patrzy na zegarek i mówi, ja się chowam. I możemy nauczyć kota, tutaj pewnie potrzebna jest pomoc lekarza weterynarii, żeby pokazać, jak to robić. Ale generalnie taki sposób najlepszy podawania tabletek, to jak już umiemy posadzić kota, żeby siedział, no koty w ogóle same chętnie siadają, ale jak już są do tego przyzwyczajone, że jakieś manipulacje robimy, to ręką tak chwytamy głowę, tu mówię, lekarz musi pokazać chwyt sam, żeby móc ją ustawić nosem idealnie do sufitu. I do tego przyzwyczajamy go. Czyli najpierw ja dotykam palcami tak, jakbym chciała tą głowę złapać, zabieram rękę, daję smaczek. Potem dotykam już wszystkimi palcami za całą głowę, zabieram, daję smaczek. Potem unoszę ociupinkę ten nos, zabieram, daję smaczek. Aż do momentu, kiedy ja mogę unieść głowę nosem do sufitu, Dlatego nosem do sufitu, że w tym ułożeniu już lekko pyszczek jest otwarty, żuchwa jest luźna i można ją nacisnąć i mamy otwarty pyszczek. Mhm. I możemy wrzucić tam nagródkę. Mhm. I uczymy go, że w taki naprawdę dziwny i niezrozumiały sposób, ale dajemy pyszne rzeczy. Mhm.
To jak tak słucham, to myślę sobie, że to nie jest coś, co można zostawić na ostatnią chwilę. W tym znaczeniu, że jeżeli mamy wizytę za 3 dni, to już takie ćwiczenia nam w niczym nie pomogą.
W kontekście tej wizyty nie, mhm. ale jakikolwiek jest etap życia państwa z kotem, mhm. można to zacząć w tej chwili.
Mhm, bo to się zawsze przyda.
To się zawsze przyda. Jeżeli już musicie dawać tabletki i dajecie na siłę, to w tym momencie nie jest możliwe jednocześnie dawanie na siłę i odwrażliwianie, no bo raz dziennie dacie na siłę, a raz próbujecie przekonać, że to jest miłe, to się nie uda. Ale w przerwie między podawaniem tabletek trzeba zacząć od nowa, bo już, to już jest kot, który z tabletkami ma bardzo złe skojarzenia i wtedy to pójdzie, będzie dużo dłużej trwało. Dalej jest możliwe, jeżeli zrobimy to dostatecznie powoli. Mhm.
A w takim razie, jeżeli mamy przestrzeń i możemy sobie pozwolić na to, żeby codziennie tak z kotem ćwiczyć, to ile czasu, ile powinna trwać taka sesja, żeby on się nie zdenerwował, nie znudził, no żeby to było efektywne?
To jest bardzo ważne pytanie. W przypadku kotów sesje muszą być bardzo krótkie. Naprawdę, jak mówię bardzo krótkie, to 2 minuty to już jest długa sesja.
Tak, ojej, naprawdę?
Jeżeli kot chce dłużej, to możemy to ociupinkę przedłużyć, ale nie możemy dojść do punktu, że kot nam mówi, ja już chcę stąd iść. Mamy mhm. przerwać to w momencie, kiedy kot jeszcze był całkiem zadowolony i czekał na kolejne nagródki. Mhm. Czyli tak naprawdę ani nie robimy tego 8 razy dziennie, robimy to raz dziennie i niekoniecznie codziennie, ale jednak kilka razy w tygodniu powtarzamy. Mhm. I robimy parę ruchów, tyle ile zdążymy. Mamy zostawić tego kota w poczuciu, ja chcę więcej, a nie mam dość tego, co robisz. Mhm. I w ogóle w szkoleniu kotów powiedziałam, że to jest stosunkowo łatwe. Rzeczywiście bardzo wiele kotów, jeśli tylko są motywowane jedzeniem, bardzo fajnie się szkoli, tak właśnie przy pomocy klikera, czy no tą techniką kształtowania zachowania. Ważne są 2 rzeczy. Jedna to właśnie nie za długi czas sesji, czyli no 2 minuty to zwykle jest już całkiem długa sesja. Druga rzecz to jest trudność ćwiczenia. Jeśli ono jest za trudne, to kot mówi, nie da się tego rozwiązać, mam to w nosie, idę sobie, sam sobie jedz te smaczki. Jeżeli jest za prosta, to też traci motywację. Więc chodzi o to, żeby znaleźć taki próg trudności, problemu do rozwiązania, żeby on był ciągle interesujący i satysfakcjonujący dla kota, a nie za trudny. No, musimy się nauczyć i swojego kota, i w ogóle tego typu szkolenia. Najważniejsza jest cierpliwość i kompletny luz. Nie możemy podejść, mam zadanie, muszę nauczyć mojego kota, nie wychodzi mi. Kot do kitu, ja do kitu. Takie emocje nam tylko utrudnią. To ma być... To naprawdę trzeba robić na luzie, czyli okej, zrobię 2-3 ruchy. Mhm. Może tylko dotknę w okolicy głowy i tylko w taki sposób, jak przy łapaniu za głowę i już, i luzik. I to jest ten moment, kiedy kot dostanie smaczki. To nie jest tak, że on cały dzień dostaje smaczki za nic i raz robię tak. On ma mieć to skojarzone z jakąś konkretną sytuacją. Mhm. I jak ktoś już ćwiczy z klikerem, gdzieś ten kliker i smaczki trzyma, to zazwyczaj jest tak, że idziemy w to miejsce, a kot już jest przy naszych nogach, patrzy i mówi, to co ćwiczymy? Albo sam siada w pobliżu tego miejsca, gdzie trzymamy nasz sprzęt do ćwiczeń, patrzy, ewentualnie miauczy i widać, że czeka na to. Że to jest w ogóle highlight dnia. Mhm. I to jest highlight dnia dla kotów niewychodzących, dla których życie naprawdę jest zbyt ubogie, ta okazja, to stwarzanie problemów do rozwiązania jest bardzo atrakcyjne.
Dobrze, bardzo Pani dziękuję. Mnóstwo ciekawych i myślę takich praktycznych wskazówek. Myślę, że wielu opiekunów się ucieszy z tych 2 minut, bo to jednak naprawdę nie jest dużo i myślę, że jesteśmy w stanie te 2 minuty po kilka razy w tygodniu wygospodarować dla naszych kotów. Myślę też, że oprócz takiego luzu pewnie ta systematyczność też się przyda.
Tak, z tym, że tutaj to nie chodzi o to, że to ma być codziennie, konkretnie dni o konkretnej godzinie. Nie musi tak być, chociaż ten element też może być, bo koty są szalenie takie przywiązane do swojego harmonogramu. Co robią o której godzinie, więc to też możemy wpisać w ten harmonogram, ale nie ma takiej konieczności. Tu najważniejsze, chciałabym specjalnie podkreślić nasz stan emocjonalny. Czyli jeżeli to jest dzień, kiedy wiem, mam w grafiku, że powinienem z kotem ćwiczyć, ale ja miałem naprawdę ciężki dzień w pracy.
I robię to na siłę.
I jestem po prostu w trudnych emocjach. Jestem zmęczony, jestem czymś bardzo, mam zajętą głowę. Mam swoje problemy, to lepiej zrezygnować. Tutaj ten kompletny luz we mnie jest podstawą sukcesu.
Życzę Państwu jak najbardziej spokojnych wizyt u lekarza weterynarii i też, żeby powodów do nich było jak najmniej.
Pani Joanna Iracka, lekarz weterynarii, specjalistka medycyny behawioralnej, współpracująca z firmą Vetokinol w ramach projektu Expertise, była moim i Państwa gościem.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Ja nazywam się Karolina Wiśniewska. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do odsłuchania poprzednich i następnych odcinków Zwierzę Podcastu. Do usłyszenia.
Podcast zawierał lokowanie. Lokowaną marką był Vetokinol Biovet. Do wysłuchania podcastu zaprosił Vetokinol, producent suplementów uspokajających dla psów i kotów Zylkene.